To są doświadczenia, które rozwijają pod względem fizycznym, motorycznym, ale też emocjonalnym i psychicznym.
Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy.
Od kilku tygodni na mediach społecznościowych Nauka to lubię cytujemy dane statystyczne dotyczące aktywności dzieci, w zasadzie kompetencji ruchowych dzieci. Te dane wywołują ogromnie dużo kontrowersji i emocji. Gdy pisałem na przykład o skakaniu skakanką, albo o przewrotach, albo o kozłowaniu, bardzo często pojawiały się komentarze: nie potrafię kozłować, to w ogóle w życiu nie jest do niczego potrzebne, dlaczego czepiacie się dzieci? Ale najczęściej pojawiające się komentarze to niedowierzanie. Niedowierzanie, że może być aż tak źle. No więc jeżeli jest niedowierzanie, to ja postanowiłem zapytać o zdanie eksperta i przedstawiam ekspertkę, doktor habilitowaną Dorotę Grofik z Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Ty zajmujesz się, Doroto, zawodowo, naukowo aktywnością dzieci. Te dane, o których przed chwilką powiedziałem, na przykład 94% posiada niewystarczające kompetencje ruchowe, albo 89% nie potrafi skakać na skakance, albo 94% nie potrafi dzieci z klas 1-3 nie potrafi prawidłowo złapać i rzucić piłką. To się wydaje niemożliwe, bo nie ma większej filozofii w rzucaniu piłką albo w łapaniu piłki. I teraz tak, albo jest aż tak źle, albo jest też tak, że może klucz brzmi w tym słowo prawidłowo, że może te warunki, kiedy coś jest prawidłowe, kiedy nie, są tak wyśrubowane, że tak naprawdę gdyby zrobić test, to ani ja, ani ty nie potrafi... Nie, ty na pewno tak, bo się tym naukowo zajmujesz, ale ja na przykład może też nie potrafiłbym prawidłowo złapać i rzucić piłki. W skrócie moje pytanie, jest źle czy nie jest źle?
Witam Państwa, witam Cię Tomku. Pierwsza rzecz, pytanie, jaka była metodologia zastosowana, jeśli chodzi o te badania. Natomiast rzeczywiście jest źle. Jeśli chodzi o dzieci w edukacji wczesnoszkolnej, obserwujemy braki w zakresie umiejętności technicznych, podstawowych umiejętności ruchowych, bo to jest bardzo ważne. Podstawowe umiejętności ruchowe to między innymi rzuty, chwyty, to również uderzenia piłką, to różnego rodzaju podstawowe elementy, takie jak prawidłowy chód, prawidłowy bieg, przetaczanie się na materacu i tak dalej, i tak dalej. Jest niestety źle, a to dlatego, że Państwo też wiecie i my wiemy, że przede wszystkim w tej chwili spędzamy większość czasu siedząc, czyli technologie, no jakby nie było, są atrakcyjne dla dzieci. Zapominamy o tym, że te dzieci w tym wieku mają też potrzebę spontanicznej aktywności fizycznej. Dzieci coraz rzadziej uczęszczają na różne zajęcia, na przykład popołudniowe, czy w ogóle spontanicznie same są pobudzane do tej aktywności fizycznej. Kolejna rzecz. Bardzo ważna jest tutaj rola rodziców, bo rodzice powinni z jednej strony zachęcać i pokazywać te nowe umiejętności, ale też szkoła. Szkoła, która też do końca nie spełnia oczekiwań, dlatego też, że my w szkole jesteśmy ograniczeni ruchowo, czyli dzieci siedzą większość czasu przed, to znaczy siedzą za biureczkiem. Aktywne przerwy, które są bardzo popularne w świecie, czyli ten spontaniczny ruch, który powinien być w tych przerwach zapewniony, nie do końca nam się sprawdza, bo raczej na przerwach się nie będziemy ruszać, bo nie powinniśmy, powiedzmy.
Bo się zderzymy, albo zrobimy krzywdę.
Dokładnie. I teraz jeszcze problem edukacji, wychowania fizycznego w klasach 1, 2, 3.
No właśnie.
Ja w tej chwili jestem jednym z ekspertów, który prowadzi właśnie badania, które są związane z podstawowymi umiejętnościami ruchowymi i prowadzimy badania od klasy drugiej szkoły podstawowej do szóstej, gdzie właśnie patrzymy i wykonujemy różne testy umiejętnościowe, nie tylko testy w zakresie umiejętności, ale też testy, które są związane chociażby z motywacją do podejmowania aktywności fizycznej, jaki ten poziom rzeczywiście jest. I obserwujemy, że dzieci rzeczywiście mają problem z rzutem. I teraz ja się z Tobą zgadzam. Fajnie jest, żeby on chwycił tą piłkę, żeby ta piłka nie uderzyła go w głowę. I teraz rzeczywiście na początku, jak to jest? Chwytam tak najczęściej, albo czasami się mijam z tą piłką, bo jest to trudne. I teraz wprowadzanie tych podstawowych umiejętności ruchowych już od przedszkola, ba, już od czwartorocznych dzieciaczków, bym powiedziała, jest bardzo ważne, bo to jest podstawa. A na tej podstawie będziemy budować bardziej ukierunkowane inne dyscypliny sportowe. To na wstępie.
Okay, ale to pozwól, że ci tutaj teraz przerwę, bo ty w pewnym momencie użyłaś takiego słowa, że mają, nie mają umiejętności technicznych, żeby coś zrobić, ale umiejętności techniczne, to jak rozumiem, to jest wina nauczycieli wychowania fizycznego. To znaczy dziecko samo z siebie jest dość ruchowym, ruchomym i aktywnym organizmem, młodym człowiekiem, więc to nie jest problem dzieci, że one nie chcą. To jest kwestia systemu nauczania, że my dorośli ich tego nie uczymy. A później przychodzi ktoś, kto właśnie robi testy i mówi, ola Boga, jak jest źle. Ale dobrze, gdyby to wybrzmiało. Skąd się bierze źródło problemu? Z czego wynika? Czy rzeczywiście z tych smartfonów? Czy z tego, że my rodzice nie wymagamy tego? Czy z tego, że system edukacji nie wymaga i nie domaga? Kiedyś rozmawialiśmy i na temat lekcji WF-u w klasach 1-3. Zgodnie z polskim systemem nie ma obowiązku, żeby te zajęcia prowadził ktoś, kto ma kompetencje, czyli WF-ista, tylko to może prowadzić ktoś, kto jest z wykształcenia nauczycielem nauczania początkowego, który tych kompetencji nie ma. No więc gdzie, albo zwykle nie ma, gdzie jest problem?
W całym systemie. Rzeczywiście, bo to jest bardzo wiele obszarów, które należy połączyć, bo zaczęłabym od rodzica, bo rodzic jest tym determinantem przygotowania ucznia czy swojego dziecka do tego, żeby podejmował aktywność fizyczną, szczególnie jak dziecko jest małe, bo potem mamy do czynienia z grupą rówieśniczą. I kolejna rzecz, nauczyciel. I teraz to są głównie panie, ale również panowie, którzy uczą w tych klasach 1, 2, 3. Rzeczywiście program przygotowujący do prowadzenia zajęć w zakresie aktywności fizycznej jest ograniczony, patrząc na studia. I teraz są pewne braki. Są pewne braki i niektórzy nauczyciele, oni są naprawdę genialni, bo kiedy my przygotowujemy różne warsztaty, to oni są bardzo chętni do tego, żeby się uczyć, żeby wzbogacać swoje kompetencje. Także owszem, w klasach 1, 2, 3 jest problem, bo nie wszyscy nauczyciele są przygotowani do tego, żeby na przykład nauczyć przewrotu w przód albo prawidłowo rzucić tą piłką, bo to najpierw ci nauczyciele powinni opanować. I dlatego WF-ista byłby lepszy, bo on jest przygotowany do podejmowania tych wszystkich umiejętności i ma umiejętność nauczania, jak to zrobić prawidłowo, bo ma więcej godzin. Ale druga rzecz, nie każdy WF-ista potrafi prowadzić z tymi dziećmi. Te panie są bardziej przygotowane i to jest system też, dlatego że my mamy w etacie daną liczbę godzin i wychowanie fizyczne wypełnia tą liczbę godzin dla nauczyciela z kształcenia zintegrowanego. Ja pracowałam wiele lat w szkole podstawowej i to ja byłam nauczycielem w klasach 1, 2, 3, dlatego że panie z nauczania początkowego miały jeszcze inne kompetencje w zakresie innych przedmiotów. Więc to jest jedna rzecz. Dlaczego prowadzimy teraz badania? Bo chcemy teraz pokazać, wszystkie AWF-y się to włączyły, że trzeba zmienić edukację w klasach 1, 2, 3.
Czyli trzeba zmienić system.
Tak, dokładnie tak.
Ale system edukacji mówi, że to jest dopiero kolejny krok. Mnie bardziej interesuje ten pierwszy, czyli rodzice.
Tak, oczywiście.
No dobra. Ciekawą rzecz powiedziałaś, bo powiedziałaś, że w tym wszystkim umiejętność takich prostych rzeczy, jak łapanie piłki czy rzucanie piłki, tutaj też trzeba mieć kompetencje, albo przewrót w przód, tutaj też trzeba mieć kompetencje, żeby dobrze tego nauczyć. No ale przecież, tak patrząc ewolucyjnie, nikt dzieci ani dorosłych w przeszłości nie uczył łapania przedmiotów. No, to są rzeczy dość intuicyjne, automatycznie pewnych rzeczy się uczymy. Czy tego trzeba uczyć, czy po prostu wystarczy dziecku pozwolić, żeby to robiło?
Tak, bo teraz to jest dobre pytanie, dlatego że ja teraz mam taki obraz, kiedy maluszek 2-3-letni jest na łóżku i wykonuje tak zwany skłon w przód, chowa tą głowę między nogi i się przetacza spontanicznie. I teraz niech będzie rodzic, który będzie ewentualnie zabezpieczał, żeby to dziecko nie spadło z tego łóżka. Więc my rodzice mamy na tyle umiejętności, że my możemy pomóc tym dzieciom, bo tu jest kwestia chwyć piłkę tak, żeby się nie uderzyć w głowę, więc poszukujemy, żeby ona nie uderzyła. Poszukujemy pewnych schematów i bardzo często jest to taki chwyt, Jeżeli piłka oczywiście jest duża, bo jak ona jest mała, to on sobie z tym nie poradzi. I teraz poszukiwanie rozwiązań i wskazywanie, hej, może ta próba była nie okej, próbujmy inaczej, żebyś był pewny, że chwytasz. Natomiast w pewnym momencie są potrzebni nam, no, specjaliści, którzy pokażą, jak należy chwycić tą piłkę i jak nią rzucić, bo za chwilę przyjdą kolejne dyscypliny, bardziej ukierunkowane i za chwilę ten młody powie, wow, ale mi się podoba ta koszykówka, bo ona tak fajnie wygląda na przykład w telewizji, ja bym chciał tak skakać i rzucać do kosza, jak ten człowiek. I już mam pewną bazę, czyli nie boję się piłki, bo to jest najważniejsze.
A czy
nie
powiem
boję
ci,
się
w ogóle
chcę dalej działać w tym kierunku.
Dla mnie to było spore zaskoczenie, bo uzmysłowiłem sobie, że widocznie miałem wyjątkowe szczęście do WF-istów. Dla mnie to było spore zaskoczenie, jak czytając komentarze, uświadomiłem sobie, jak wiele osób twierdzi, że ma w ogóle traumę WF-u. Okay? Raczej spotykam się ze stwierdzeniem trauma z powodu matematyki czy fizyki, ale na Boga, nie WF-u. A tu się okazuje, ja nie mam absolutnie prawa ani ochoty tego jakoś kwestionować, że jest spora grupa ludzi, dla których WF nie był przyjemnością, tylko był jakąś mordęgą, niemalże jakąś torturą. Jest też spora grupa ludzi, która pisze, mój WF polegał na tym, że WF-ista nam rzucał piłkę i mówi grajcie i chował się z powrotem do kantorka. Te zmiany, o których ty mówisz, one powinny być z tego, co mówisz, wielopoziomowe. Ale na samym początku jest świadomość nas dorosłych.
Tak.
I bardzo często powtarzający się komentarz. Ale po co mi to? Znaczy, po co skłon albo po co przewrót do przodu? Nie potrafię tego robić, świetnie radzę sobie w życiu. No to po co jest to prawidłowe chwytanie piłką? Przecież przeważająca większość z nas nie chwyta piłek w życiu. Nie skacze na skakance, nie kozłuje. No to po co my tego dzieci uczymy?
Bo chciałabym się zapytać te osoby, które mówią, że niepotrzebne mi to i dobrze mi się żyje, czy w ogóle uczestniczą w aktywności fizycznej? Czy w ogóle czują, co aktywność fizyczna im daje? Jak my się czujemy po tej aktywności fizycznej? Czy biorą udział na przykład w zespołowych formach, dyscyplinach, które dają niesamowity efekt w postaci spotykam się z ludźmi? Czyli mam taki aspekt uspołeczniania i dobrze się czuję, bo teraz po co mi to jest? Żebym czuł swoje ciało, żebym czuł się pewny, żebym mógł wybrać sobie dyscyplinę, którą za chwilę napotkam i stwierdzam, mam jakieś podstawy, żebym w życiu, kiedy upadnę, wiedział jak upaść i tutaj mówię o takim upadku, potknę się, nie wiem, spróbuję na desce windsurfingowej, mam moc, jestem silny, nie boję się upadku do wody, bo już wcześniej miałam kontakt z tą wodą. Nie boję się podjąć na przykład jakichś nowych wyzwań w zakresie sportu walki, bo bardzo mi się podobają, bo mam bazę. Nie boję się materaca, zrobię tam przetoczenia. Jeżeli będę się chciał uczyć, bo mi się podoba stanie na rękach, to jeśli nie wykonam tego prawidłowo, to przejdę do przewrotu w przód, bo schowam głowę i bezpiecznie uratuje się w cudzysłowie. Szanowni Państwo, im dziecko będzie miało arsenał wielu zadań ruchowych, wielu nowych umiejętności, tym będzie sprawniejsze. Jak będzie sprawniejsze, to będzie podejmowało nowe wyzwania. Będzie się czuło pewniej w życiu. Będzie miało poczucie swojego ciała, bo my głównie chodzimy. Ale spróbujcie Państwo na przykład poprzemieszczać się na czworakach, co genialnie wychodzi dzieciom. Jest to najprostsza, najfajniejsza forma.
To chyba nawet wcześniej,
forma.
Zanim zaczną na dwóch nogach chodzić.
Tak,
przecież, nie?
Tak. I teraz to jest genialna pozycja, która wszechstronnie rozwija. A z tych czworaków zacznijmy się czołgać na tym materacu, a zacznijmy chować głowę, a zacznijmy robić tak zwane kołyski. On ma poczucie jedności ze swoim ciałem. Nie tylko, że tak powiem, otwarte ciało. Ale potrafię się nawet schować, potrafię zrobić z siebie kulkę. To są doświadczenia, które rozwijają pod względem fizycznym, motorycznym, ale też emocjonalnym i psychicznym.
Ale wiesz, że mówiąc to, możesz się spotkać z takim kontrargumentem, no dobrze, no ale to dotyczy tych, którzy rzeczywiście aktywnie chcą funkcjonować. Nie każdy chce, nie każdy ma taką potrzebę. Za chwilę porozmawiamy o konsekwencjach nieaktywnego życia, więc na razie jakby ten wątek zamknijmy. Nie każdy chce, nie każdy czuje taką potrzebę, niektórzy nie lubią. Czy w tym układzie dla takich osób tego typu czynności czy aktywności, o których mówiliśmy, te szkolne, ten przewrót, to czołganie się, to skakanie, to rzucanie, czy to jest zmarnowany czas?
Dla tych dzieci?
Nie, dla takiego dorosłego, który był zmuszony do tego w podstawówce i teraz mówi, lecz ja z WF-u nic nie wyniosłem, ja w ogóle w życiu z tego nie korzystam.
Szanowni Państwo, bo to wszystko zależy właśnie, kto prowadzi to wychowanie fizyczne i czy jesteśmy w stanie też indywidualizować przy licznej klasie, która ma 25-26 osób, ucząc nowych umiejętności. Tu jest pewien problem. Powiem tak, nauczyciel to powinien być pasjonata. Nauczyciel, tak, nauczyciel to jest taki człowiek, który potrafi się dogadać z dzieckiem, który potrafi też pokazać drogę dojścia do celu. I być może to jest też związane z tym, że kiedyś to wychowanie fizyczne było bardziej ukierunkowane na sport. A sport, a rekreacja to jest różnica, bo sport to jest przygotowanie uczniów do podejmowania wyzwań już na poziomie wysokiego obciążenia, czasami treningowego, i tam trafiają ludzie z pewnymi predyspozycjami sportowymi. Nie wszyscy mamy takie predyspozycje, a mamy przede wszystkim w WF-ie przygotować do podejmowania aktywności fizycznej przez całe życie. Dla zdrowia, podkreślam, dla zdrowia i sprawności fizycznej. Więc to WF, wychowanie fizyczne powinno być również kreowane w takim kierunku: rekreuj się dla zdrowia. Wybierz, bo to o to chodzi, wybierz formę, w której się dobrze czujesz. Ale żeby wybrać formę, ja będę chodziła po górach, ktoś będzie jeździł na rowerze, ktoś będzie uprawiał sztuki walki, ktoś inny będzie grał w sporty zespołowe, bo lubi spotykać się z ludźmi. To ja muszę dziecku, powinnam pokazać różne alternatywy. Takie ćwiczenie, takie, siakie. I teraz, ja też miałam dzieci, które bały się wykonać przewrotu w przód. I to jest czas. Ale wyobraźcie sobie, szanowni Państwo, radość, kiedy to dziecko wykonało ten przewrót w przód. Ja powiedziałam, hej, masz swoją moc, pokonałeś pewne słabości. Ale to nie było na zasadzie, że tu i teraz musisz to zrobić. Pracując z klasami na przykład w jeden, czyli pierwszymi, dzieciaki przynosiły swoje miśki czy różnego rodzaju zabawki, które są miękkie, które możemy wyginać. Ja mówię, zobacz, jak miś pracuje, jak chowa głowę. Miś jest sprawny. Spróbujemy razem z misiem. To są takie przesłanki, które mogą kreować tę aktywność fizyczną też poza wychowaniem fizycznym. Ale jeszcze raz mówię, im więcej dziecko pozna, tym jest sprawniejsze i może coś dla siebie wybrać. Uwaga, ja nie zmuszam za wszelką cenę. Jeśli dziecko boi się przeskoczyć przez skrzynię, to ja proponuję 3 stopnie tej skrzyni, czy części. Spróbuj, naskocz i zeskocz. Budujesz swoją samoocenę, swoją wartość, bo pokonałeś pewne rzeczy, których się bałeś. Udało ci się? Stawiamy kolejny cel.
Po naszym ostatnim spotkaniu, ono było właśnie w AWF-ie, na AWF-ie w Katowicach, to była jakaś wczesna wiosna, tak mi się wydaje, jakoś tak było. I wracając, idąc na przystanek autobusowy i myśląc o naszych rozmowach, zdałem sobie w pewnym momencie sprawę z tego, jak wiele rzeczy zupełnie jakby tak intuicyjnie i w sposób nieplanowany wykonuję, idąc na przystanek. W pewnym miejscu gdzieś tam była kałuża, musiałem ją przeskoczyć, no bo inaczej buty zmoczył. Później gdzieś tam był wyższy krawężnik, bo z boku były jakieś prace drogowe, więc no może to nie jest jakieś wielkie coś, ale jednak musiałem naskoczyć na coś wyżej. I mam takie wrażenie, że my nieczęsto łączymy takie normalne życie, nie sportowe, nie aktywne, że 2 razy w tygodniu, nie wiem, chodzę pograć sobie ze znajomymi w coś. To jest trochę inna bajka. Ale takie normalne, zwykłe życie, sprawne życie, sprawne funkcjonowanie z tym, o czym ty teraz mówisz. Wydaje nam się, że to są jakieś 2 odrębne światy, a to nie są 2 światy. To jest dokładnie ten sam. Znaczy, jeżeli dziecko nie nauczy się przeskakiwania przez skrzynię, to najpewniej nie będzie potrafiło, nie będzie komfortowo się czuło jako nastolatek, jako dorosły, przeskakując przez kałużę czy przez jakąś dziurę w drodze.
Tak.
To jest jakoś gdzieś tam z sobą połączone. I teraz chciałem Ciebie zapytać o te konsekwencje. Jak Ty widzisz te dane statystyczne, te, które wynikają także z Twoich badań,
tak.
I tak lekko przymykasz oczy i próbujesz sobie wyobrazić przyszłość, obciążenie systemu na przykład ochrony zdrowia, albo w ogóle przyszłość społeczeństwa. Co Ty widzisz?
Jak czytam różnego rodzaju doniesienia i ostatnio też się skupiłam na przykład na odsetku dzieci, które są otyłe i przeczytałam coś takiego, że za chwilę nastolatkowie będą się borykali z otyłością, być może czy z nadwagą, w ilości 80% w przyszłości, bo brak aktywności fizycznej sprzyja na przykład otyłości. Brak aktywności fizycznej może się też przyczyniać do tego, że mamy inne choroby cywilizacyjne, czyli na przykład cukrzyca, która się pojawia teraz bardzo często również u dzieci, ale też choroby psychiczne. My mamy problem w tej chwili u dzieci, u nastolatków z tak zwanym mentalem, czyli oni sobie nie radzą z pewnym lękiem, stresem, nie widzą na przykład, że ta aktywność fizyczna jest genialnym lekiem, można by było powiedzieć, na to, że się źle czuję, że nie potrafię sobie poradzić ze swoimi emocjami. Być może jeżeli ja pójdę pobiegać, będę chodziła, będę przeskakiwała, będę tańczyła, uznam, że wow, to jest super wentyl, teraz się lepiej czuję. Także ja się obawiam.
Budował poczucie własnej wartości przez to, że na przykład gram z jakąś grupą w siatkówkę.
Tak, tak, dokładnie tak. Dlatego ja nie mówię, że tylko aktywność fizyczna, bo to jest aktywność fizyczna, to jest uświadomienie sobie tego, z kim ja się spotykam, jak sobie radzę z emocjami, ale również poprzez aktywność fizyczną, to jest odżywianie. Te wszystkie umiejętności w zakresie aktywności fizycznej sprzyjają temu, żeby zapobiegać chorobom cywilizacyjnym. I dlatego to jest tak ważne, bo patrząc teraz na to wszystko, a co zauważyliśmy, bo ja jeszcze prowadzę badania, które są longitudinalne i które są też związane z czasem przed pandemią i po pandemii. I teraz przed pandemią większość dzieci nie spełnia rekomendacji aktywności fizycznej wskazanych przez Światową Organizację Zdrowia. Po pandemii jest jeszcze gorzej. I my co robimy? Co my robimy? No dalej się zastanawiamy, ja tak czasami mówię. Podjęliśmy teraz kolejne badania, żeby uświadomić i żeby zmienić ten system. Ale tu jest apel do rodziców. Wy jesteście pierwsi, którzy wskazują drogę, żeby dzieciom w przyszłości lepiej się żyło, żeby były zadowolone z siebie. I tu nawet nie chodzi o tą nadwagę, która czasami jest. Bo ta nadwaga, jeśli ja jestem aktywny fizycznie, to może w pewnych granicach występować. Ja się czuję dobrze ze swoim ciałem, ale jestem aktywny, jestem radosny. To jest najważniejsze. Więc rodzic jest bardzo ważny, bo badania wskazują, że jeżeli rodzic jest aktywny, to dzieci są też aktywne. I to są bardzo ważne kwestie, nad którymi musimy się zastanowić i zastanowiłabym się właśnie nad uświadamianiem rodziców w ważności aktywności fizycznej. I teraz, szanowni Państwo, jeżeli Wy nie potraficie przewrotu w przód, okej, może on Wam się nie przydał na razie, no okej, ale postarajmy się zapewnić wszechstronny rozwój naszym dzieciom.
No dobrze, to teraz nawiązując do samego początku naszej rozmowy, czy Ty widzisz rodzaj mechanizmu wyparcia u rodziców, gdy to mówisz? No pytam dlatego, że naprawdę mnie zaskoczyło, a niewiele rzeczy mnie jest w stanie zaskoczyć, tak o sobie chyba lubię myśleć, a jednak mnie mocno zaskoczyło poziom emocji i czasami wręcz agresji, gdy o tym piszemy. Nagle się okazuje właśnie, że występuje jakiś taki mechanizm wyparcia, gdzie to rodzice, a nie dzieci, komentują, że to bzdury, że to na pewno jakieś po prostu podkręcane dane, że to na pewno kwestia nie tego, że dziecko, no właśnie, 74% nie potrafi złapać i rzucić piłki w klasie 1-3. 94% nie potrafi rzucić i złapać piłki w klasie 1-3. 74% nie potrafi kozłować w klasach 4-6. To jest niemożliwe, mówią. Coś tutaj oszukujecie. Czy Ty widzisz właśnie to, o co pytam, taki rodzaj, aha, rzeczywiście jest do zrobienia, czy raczej widzisz, co wygadać, jakieś bzdury?
To jest też sprawa złożona, bo znam rodziców, którzy są świadomi i jak najbardziej zachęcają do aktywności fizycznej, natomiast mamy wielu rodziców, którzy to wypierają, być może właśnie, że ja tego nie potrzebowałem, to po co on się tego ma uczyć, ja nie umiem pływać, bo też się z czymś takim spotkałam i funkcjonuję i nie wybieram może wakacji nad morzem, a jak już, to tylko sobie tam pobrodzę, no to moje dziecko też nie musi. Nie wiem, czy to też nie jest związane z tym, że okej, teraz bym musiał rzeczywiście wygospodarować, mówię o rodzicu, o opiekunie, kolejny czas, żeby zadbać o to. Bo na przykład fajnie by było, żeby każda szkoła miała pływalnię. I pływanie jest genialne, bo rozwija też wszechstronnie. No ale jeżeli system tego nie zapewnia, no to może rodzic mógłby zaproponować dziecku i na przykład w niedzielę, w sobotę iść na tą pływalnię. Nie wiem, czy wygospodaruje czas, albo po prostu stwierdzi, że lepiej mi jest, że tak powiem, zostać w domu. I może to być też z tym związane.
Ale prawda też jest taka, że okej, pływalnia czy pływanie po pierwsze wymaga dużej wiedzy, żeby dziecko było bezpieczne. Bo jeżeli rodzic nie potrafi pływać, to lepiej, żeby nie szedł na kąpielisko niestrzeżone. To absolutnie w ogóle nie wchodzi w grę. Z drugiej strony jest cała masa różnego rodzaju aktywności, które nie wymagają pójścia gdzieś, kupienia biletu, nie wiem, zapisania dziecka na kurs. Bo mówimy na przykład o niedzielnym spacerze, który jest i dla dziecka, i dla dorosłego, i dla dwójki ich, to znaczy dla budowania relacji pomiędzy nimi, czymś absolutnie genialnym, a nie kosztuje.
Tak.
I nie wymaga pieniędzy, nie wymaga wiedzy. To jest kwestia pójścia na rower, to jest kwestia wymagania od siebie, od dziecka.
Tak.
Że jak mieszkamy na drugim piętrze, to chodzimy piechotą, a nie windą. Że jak mamy szkołę, czy nie wiem, dziadków, kogokolwiek, kilometr od naszego domu, to idziemy do nich piechotą. Bo to może być świetny spacer i tak dalej, i tak dalej. Nie?
Tak.
Czy redukowanie tych wszystkich głosów sprzeciwu, czy próba ich zrozumienia przez to, że no właśnie, może nie mają czasu te osoby, a może nie mają pieniędzy te osoby albo wiedzy, wydaje mi się, że nam też może trochę zaciemnić obraz.
To znaczy, to jest kwestia tego, że my musimy zmienić swoje nawyki, bo tu muszę coś dorzucić do swojego grafiku, muszę wyjść i muszę przede wszystkim poczuć, bo ja znam ludzi, którzy nigdy nie poczuli tego, co się zadziewa w organizmie po aktywności, po intensywności o średniej bądź wysokiej intensywności. Kiedy się spociłam, kiedy mam wypieki, kiedy nagle mi się chce uśmiechać i mam radość i serducho pracuje. Tego brakuje, bo część ludzi właśnie wysiłek kojarzy, ojej, spocę się, ojej, zmęczę się, o, fatalnie się czuję. A teraz zacznijmy wprowadzać małe zmiany, właśnie spacer. Dlaczego też mówię o wychodźmy poza tylko wychowanie fizyczne, bo my musimy kreować aktywność fizyczną w całym dniu, w całym tygodniu, czyli to jest aktywny transport. Czyli okej, podwożę moje dziecko, bo nie mam czasu, ale może uda się zachęcić babcię, która zaprowadzi to małe dziecko. A potem jak on już będzie starszy, to będzie szedł sam do tej szkoły. A w niedzielę wybieramy się na spacer. Do dziadków bierzemy dziadków. To są proste elementy, które, tak jak mówisz, nie kosztują, nie potrzebuje wybitnych umiejętności. Ale zacznijmy może od spaceru. Zliczajmy kroki. Na tej zasadzie to są zmiany. Rodzic musi dokonać pewnej zmiany, żeby znaleźć czas, żeby poświęcić na aktywność fizyczną z dzieckiem. Ale ja do czego jeszcze zachęcam? Do takich form ruchowych, które ja mogę zrobić w domu. Być może zacznijmy żonglować piłeczką na przykład. Bo to są genialne rzeczy, które dodatkowo rozwijają mózg, gdzie jesteśmy w stanie na przykład zauważyć, że istota szara nam się, biała i szara rozwija. A jeżeli ja będę żonglowała piłką, to będę lepiej przyswajała wiedzę, bo to jest nauka. Więc ja, wydaje mi się, że tutaj trzeba więcej informacji też przekazać rodzicom, bo być może oni będą bardziej świadomi, że jeżeli ja ruch będę wprowadzała jako ćwiczenia śródlekcyjne, kiedy jestem w szkole, ale jako ćwiczenia śródlekcyjne, kiedy siedzę przed komputerem, teraz nie ma zadań domowych, tak? Ale on i tak siedzi tam przed tym komputerem, może coś sprawdza, może dokonuje jakichś innych odkryć. Wykonajmy kilka ćwiczeń ruchowych, prostych. Może zrobię tak zwaną agrafkę, może się wyprostuję, może wstanę i to już jest bodźcowanie całego naszego organizmu, łącznie z mózgiem, do tego, że on będzie lepiej funkcjonował. Ale to rodzic niech pokazuje. Nawet jak nie potrafi skomplikowanych umiejętności. Nie wszyscy to muszą potrafić, ale wybierzmy coś, co nam da satysfakcję udziału w aktywności fizycznej.
Dwie refleksje na koniec. Pierwsza jest taka, że warto może też podkreślać, że nie powinniśmy my dorośli, my rodzice traktować tego jako czas poświęcony dziecku, tylko jako czas poświęcony nam, nam rodzinie, bo to nie jest tak, że ta spacer albo, że ten spacer, że ta wycieczka rowerowa, czy to żonglowanie, czy ta agrafka, zróbmy razem, że to jest w tym sensie czas poświęcony dziecku, że na długiej liście godzin, które poświęcamy naszym dzieciom, dopisujemy kolejną rzecz. To jest przecież też dla nas. To jest pierwsza refleksja, która mi przyszła do głowy. I druga. Jest taka metoda nauki na instrumencie. Ona się nazywa metodą Suzukiego. To jest metoda opracowana w Japonii chyba głównie dla skrzypków. Znaczy Suzuki był skrzypkiem po II wojnie światowej. No on to wymyślił i przetestował. Gdzie gry na instrumencie uczy się rodzic z dzieckiem. Dziecko z rodzicem. I co to powoduje? Po pierwsze to, że dziecko widzi, że rodzic nie jest wszechmogącym geniuszem. To jest ważne, że nie traktuje go jako... A myślę, że małe dzieci mogą tak traktować nas rodziców jak jakieś doskonałe istoty z innego świata, którym nie ma szans dorównać. Po drugie, rodzic widzi, że to nie jest wcale takie proste. Więc nie jest tak hojny w krytyce, gdy dziecku coś nie wychodzi, bo jemu samemu to nie wychodzi. Po trzecie w końcu jeden i drugi widzi, że gdy w końcu wyjdzie, że wybudowało siebie. I tak się zastanawiam, czy metody Suzukiego nie można by tej filozofii pewnej stosować także w sporcie. Nie potrafię zrobić pewnych rzeczy? Kilku pompek? Okej. Okay. Próbujmy, zróbmy rodzinne wyzwanie.
Ale rzeczywiście.
Nie, czy poróbmy z dziećmi.
Rzeczywiście.
Jak dzieciak zrobi więcej niż rodzic, to jest mało rzeczy, które tak budują poczucie wartości dziecka, jak nagle zauważa, że ten tata super bohater, ta mama super bohaterka, że ja jestem w czymś od nich lepszy.
Tak.
Może to jest sposób.
Tak, jakbyśmy poszli troszeczkę dalej, to ja tylko chcę powiedzieć, że jedna z metod wychowawczych to jest metoda modelowania. Co to oznacza? Że ja mam swojego modela. Mój rodzic jest dla mnie na przykład wzorcem. Ja go chcę naśladować. Także rodzice, dzieci was naśladują, podpatrują. Jeśli wy zaczniecie coś robić w zakresie aktywności fizycznej, to on będzie chciał z wami, a wy będziecie zachęcać. I to, co powiedziałeś, Tomku, nie każdy jest geniuszem. Proszę sobie wybrać coś, co nam będzie sprawiało wspólną radość i proszę wspierać wasze dzieci. Czy ta pompka? Jeśli nie pompka, to może będę biegał.
Przysiady.
Może będę robił przysiady, dokładnie. Może jestem tak rozciągnięty, że dzieci małe są niesamowicie gibkie. To może szpagat spróbujemy wspólnie zrobić. I wtedy rodzic mówi, wow, jaki ty jesteś genialny. Ja już niestety nie jestem tak rozciągnięty, ale może jestem bardziej silniejszy. To będziemy wspólnie kreować jakiś rodzinny trening. Rodzinny z radością i z uśmiechem na twarzy.
Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Ja wiele razy dziękowałem AWF-owi w Katowicach, a skoro tutaj jesteś tak blisko mnie, no to na twoje ręce jeszcze raz wielkie dzięki za to, że nawzajem się napędzamy w akcji, tak. Sport to lubię, w książce Jak działa sport i w tych wszystkich różnych działaniach, bo to jest, szanowni państwo, to jest bardzo, bardzo ważne i to w gruncie rzeczy można by oceniać na wielu różnych poziomach. Jeżeli kogoś nie przekonuje to, o czym rozmawialiśmy tutaj, czyli kwestie sprawności, zdrowia przyszłego pokolenia, to proszę sobie spróbować wyobrazić system ochrony zdrowia, system emerytalny, szpitale, lekarzy, gdy ci, którzy dzisiaj w 30, 40, 50% w niektórych grupach demograficznych mają nadwagę i otyłość, gdy zaczną być osobami dorosłymi albo osobami starszymi, co będzie się działo z ich stawami, kręgosłupem, sercem, cukrzycą i ile będzie trzeba płacić podatków, żeby utrzymać system, który te osoby, które przecież mają prawo do opieki, będzie w stanie, no właśnie, zaopiekować. Więc jeżeli kogoś nie przekonują endorfiny w mózgu czy z powodu biegania, jeżeli kogoś nie przekonują te rzeczy, o którychśmy rozmawiali, to spróbujcie sobie państwo wyobrazić obciążenie systemu społecznego, gdy ci niesprawni zaczną być dorosłymi albo starszymi.
Dokładnie.
Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Moim gościem, państwa gościem, naszym gościem była doktor habilitowana Dorota Grofik z AWF-u Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Dziękuję bardzo państwu. Dziękuję Tomku za zaproszenie i za wzajemną współpracę. Naprawdę jest to zaszczyt. Dzięki serdeczne.
Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.